Chwała Bogu, że możemy skupić się nad Słowem. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam Słowo. Prosimy Cię o to Słowo, aby ono mogło być dla nas żywe, byśmy mogli wniknąć w Ciebie, aby Twój Duch, który jest Duchem naszym, który nas prowadzi, musi nas dotykać, przemawiać do nas i wyryć w naszej tablicy serca Twoje żywe Słowo. Dziwiłem się tak z początku troszkę nauczania na zasadzie informacji, dlatego że my bardzo często rozmawiamy ze świadkami i potrzebujemy mieć żywe dowody na to, co mówimy. Mówienie w Duchu Świętym jest fantastyczną rzeczą, ale też mówienie dowodów biblijnych daje tą ramową podstawę do tego, że tak Słowo Boże mówi. Dzisiaj chciałem się skoncentrować troszkę nad w początku nad trójjedynym Bogiem, ale Duch Święty jest jak gdyby tym głównym tematem. Na samym początku, kiedy otwieramy Słowo Boże, już w pierwszym zdaniu mamy tam na temat naszego Boga, który mówimy, że jest jedyny Bóg. Mamy bardzo fajny opis. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W hebrajskim tłumaczeniu jest na początku Elohim stworzył niebo i ziemię. Amen. Tak. I słowo Elohim, to słowo jest użyte w liczbie mnogiej. To jest taki paradoks. Bóg Elohim, czyli liczba mnoga, stworzył liczbę pojedyncza. Mamy bardzo podobne w Księdze Objawienia Pan Bóg i Baranek są światła miasta i tam też również jest liczba mnoga użyta. Jest jeden Bóg w trzech osobach, ale nie trzech Bogów. Bóg jest jedynym Panem. Hebrajczycy mają takie credo wiary. Bóg jest jedynym Panem. Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Trzy słowa w liczbie mnogiej. Echad jest jedynym słowem, które tu jest, odnosi się do, tworzy jak gdyby, łączy to wszystko w jedność, ale w sensie mnogiej. W takim samym znaczeniu, jak kobieta i mężczyzna tworzą jedność i to samo słowo tam się odnosi. Popatrzymy teraz na kilka elementów, które mamy w Nowym Testamencie, odnoszące się do Jezusa Chrystusa, do Ojca, do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. Już na samym początku, kiedy anioł zwiastował Maryi poczęcie, wyraźnie można było to widzieć, że od Ojca przychodzi Syn Boży mocą Ducha Świętego. Otwórzmy sobie może Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa przez krew Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyścić sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego. Mamy takie pytanie, kiedy zwracamy się do osób, które uświadamiają sobie, w czym się znajduje, że ten grzech, że ten świat jest pełen grzech, że chce się nawrócić. I wtedy zadaje się takie pytanie, czy widzisz, czy rozumiesz, czy masz świadomość, że jesteś w grzechu, że jesteś grzesznikiem. I taką świadomość otrzymują. I wtedy drugie pytanie jest takie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus zabrał te grzechy, twoje grzechy na krzyż. Dla logika to takie zrozumienie będzie troszkę trudne, dlatego że on może nie powiązać swoich grzechów z tym, co Jezus Chrystus zrobił 2000 lat temu. Może być to dla niego troszkę niezrozumiałe. I tu mamy słowo Duch Wieczny. Ten Duch Wieczny jest duchem jak gdyby wstecz i w przód. I ten Duch Wieczny może wziąć grzech każdego z nas. Może wziąć grzech tych, którzy się urodzą jeszcze później, wiele nawet pokoleń później. I tych, którzy urodzili się wiele pokoleń przed nami. Duch wieczności. Dla niego nie ma czasu. On jest w stanie wziąć każdy grzech. kiedy to jest następna służba, służba tutaj, która mówi o tym, jak my możemy być doświadczeni przez Ducha, w sensie zrozumienia grzechu, że Duch Święty nas przekonuje. Przekonuje nas o tym, abyśmy mogli zrozumieć, kim jesteśmy i co możemy otrzymać, co możemy wziąć. Służba Jezusa była również taką służbą, w której mógł przekazywać nam poprzez Ducha, którego otrzymał od Ojca, uzdrowienie. Kolejną taką rzeczą, gdzie zauważymy pracę Ducha, to było zmartwychwstanie. I tutaj otworzymy sobie Rzymian 1:4 i zobaczymy takie zrozumienie Duch Uświęcenia. Czy wiecie, że w Starym Testamencie nie ma ani razu użyta tego stwierdzenia Paweł, kiedy pisał o Duchu, pisząc w języku greckim, myślał po hebrajsku i użył słowa Duch Uświęcenia, Ruach Kodesz, jak gdyby wykazać tego Ducha Świętego, ponieważ na świecie mamy wiele duchów. Sam Duch Święty nie jest duchem, jak gdyby mamy ducha rozumu, ducha rady, to jest jak ciało. Ciało ma wiele członków i w osobie Ducha Świętego również mamy wiele odnośników do Ducha. Każdy jak gdyby ma swoją pracę. Kiedy patrzymy na Dzień Pięćdziesiątnicy, widzimy tam wylanie tego Ducha Świętego na apostołów. Drugi rozdział dzieł apostolskich, 32 werset. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, tego i my wszyscy świadkami jesteśmy. Tego to Jezusa wzbudził Duch mocą Ducha Świętego. Sumujmy sobie to teraz. Spróbuję teraz tak to zdefiniować, tych parę rzeczy, o których mówiłem, tak bardzo może na tyle jasno. Wcielenie to było to, że Ojciec przez Ducha Świętego odrodził Syna. Służba to było to, że Ojciec pomazał Syna Duchem, czego rezultatem Jego była służba uzdrowienia, służba mądrości mówienia słowa. Krzyż to było, że Ojciec przez Ducha złożył Syna za ofiarę dla nas, aby zgładził nasze grzechy. Zmartwychwstanie to mamy, że Ojciec przez Ducha wskrzesił Syna z martwych. Pięćdziesiątnica to jest Ojciec dał Synowi Ducha, a ten wylał go na uczniów. I sami, jak widzimy, ciągle mamy tą relację. Ojciec, Syn i Duch. I to Elohim, to jest dosłownie to jedno. To Elohim to jest Ojciec, Syn i Duch. Możemy sobie popatrzeć, przeczytamy sobie teraz z drugiego listu do Efezjan, drugiego rozdziału listu do Efezjan od 18 wersetu. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Jego. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek świętych Panów, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Bożych Duchów. Możemy doskonale zauważyć, kim jesteśmy. Możemy zauważyć, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Teraz chciałem się skoncentrować na pewnym fragmencie. Zawsze się zastanawiałem kiedyś, dlaczego królowa Saby jest przez Jezusa podkreślana jako bardzo pozytywna osoba. I tą odpowiedź otrzymałem. Kiedy prosimy Ducha Bożego, kiedy prosimy Ducha Świętego o Słowo Boże, o wiele odpowiedzi, dzisiaj możemy wiele nie rozumieć. Pamiętam, że na temat usprawiedliwienia przez wiele czasu słuchałem i jakoś to do mnie nie docierało. A potem poprzez późniejsze czytanie, późniejsze rozważanie otrzymałem, jak to się dzieje, że możemy przybrać szatę sprawiedliwości. Nie musimy udawać sprawiedliwych. My to otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa za darmo. Za darmo możemy przybrać tą szatę. Istotna jest tylko nasza decyzja, abyśmy chcieli chodzić w sprawiedliwości. Abyśmy chcieli, mimo naszych wad, mimo naszych upadków, utrzymać tą pozycję siedzącego, jak gdyby na... Jeżeli upadniemy, to mamy Jezusa Chrystusa, który nas oczyszcza. I możemy być przyodziani w tą szatę. I tak jak zauważyłem kiedyś, że kiedy mamy opis uczty, tam jedna osoba była bez tej szaty. I tą szatą to jest jak gdyby szata chwały i szata sprawiedliwości, którą możemy mieć. Królowa Saby chciała się dowiedzieć, a gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale, to 10 rozdział pierwszej księgi królewskiej, od pierwszego wersetu. Gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale Pana, a wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie mu trudnych pytań. Przybyła do Jerozolemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuszonych wonnościami i wielką ilością złota, drogich kamieni i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Potrzebujemy sobie wyobrazić nas samych. Przyjechać do Salomona w tamtych czasach to nie było takie proste. Nie można było przyjechać do Salomona, wsiąść do samolotu, zapakować wszystko na bagaż i już za chwilę być tam, gdzie się chciało. Taka droga wymagała wielu zabiegów. Po pierwsze, trzeba było wiedzieć, że ten czas to jest 3 miesiące podróży w jedną stronę. 3 miesiące. W spiekocie, w słońcu, w skwarze potrzebowała przebyć tą drogę. Drugie, potrzebowała mieć kucharzy, potrzebowała mieć całe zaplecze żywnościowe. Kolejna rzecz, to potrzebowała mieć ochronę, potrzebowała mieć jak gdyby małą armię, aby mogła się tam przedostać. To nie jest taka droga, która polega na tym, że sobie jedziesz wygodnie i wszystko jest fajnie. W tej drodze, w tej spiekocie, w tym wszystkim udawała się do Salomona po to, aby zorientować się o jego mądrości, aby zorientować się o tym, jak można mieć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. My również mamy mnóstwo różnych pytań do Słowa Bożego. Mamy mnóstwo różnych pytań, nie tylko pytań, ale jak żyć, aby w dzisiejszym świecie, który, jak mówi Księga Objawienia, aby święci się uświęcali, a drugi werset mówi, że ci, którzy nie chcą się uświęcać, jak gdyby pogrążali się w tym, czym są. Tak, królowa Saby chciała wiedzieć i mieć odpowiedzi, które ją nurtowały. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania. I nie było takiego pytania, na które by nie umiał dać odpowiedzi. I dlaczego Jezus nagle z czymś takim wyszedł? Co miał na myśli, mówiąc, że królowa Saby powstanie na dniu sądu i was skarży, tępi? Bo tutaj możemy zauważyć jej trud, jej znój, jej poświęcenie, jakie musiała pokonać po to, aby dotrzeć do Salomona, po to, aby dowiedzieć się tylu rzeczy. I my również potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy poświęcać swój czas, poświęcać wygody i niewygody, aby pytać Ducha Świętego o to, co jest dla nas. Dlatego Jezus użył to stwierdzenie, o ileż On jak gdyby ma to wszystko, że w Nim jest ta mądrość, że z Niego możemy czerpać, z Niego możemy brać to, co jest istotne. I tak królowa Saby Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona, obejrzała pałac, który zbudował, podrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników, sprawność i usługiwaniu sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę, całą palenie jako złożył w przybytku Pana, nie mogła wejść z podziwu. Czasami zapominamy o tym, odchodzimy od tego, jaką wspaniałością jest osoba Jezusa Chrystusa, jaką wspaniałą, co my mamy, co możemy doświadczyć dzięki Jego osobie. Tam są wszystkie odpowiedzi. Tam jest wszystko to, co jest potrzebne, abyśmy mogli poznać i zrozumieć. Dowiedzieć się, że Duch Święty, w którym chcemy chodzić, czasami musimy na to odpowiedzieć, co to jest chodzenie w Duchu Świętym. Mamy duży problem z rozmowie ze świadkami, ponieważ oni uważają, że tylko 144 tysiące jest pomazanych, natomiast oni nie są pomazani, co nas wstawia w zadziwienie. Jak może być wierzący chrześcijanin, który od słowa duch, od słowa pomazany, nie ma ducha w sobie? Jest więcej rzeczy, które na przykład dzisiaj dopiero widzę, nie widziałem tego wcześniej. Czasami sobie zadaję pytanie, że człowiek, który jest chrześcijaninem, to jest człowiek pomazany. To ma ducha w sobie. Jak możemy z osobą Ducha Świętego, jak to się dzieje? Bywa tak, że czasami ma się wiele lat służby i powoli jakoś to odchodzi od człowieka. Już tak się nie kontroluje, nie czuwa. Pamiętamy te panny, które miały oliwę. Te jedne panny miały tę oliwę, a część panien jej nie miała. Duch Święty jest jak ta oliwa. Duch Święty jest jak ten, który ciągle na nowo, kiedy wstajemy, oczekujemy od Niego kierowania. On jest naszym przewodnikiem. On jest tym, który daje nam wskazówki. On jest darowany, abyśmy mogli poznać Jezusa Chrystusa. Abyśmy zgłębili się w tym wszystkim, kim On jest. Widzieć tą wdzięczność. Dojście do tej takiej jak gdyby świadomości wdzięczności. Bywają takie momenty w naszym życiu, że nagle uzmysłowimy sobie, co On na nas robi. Że przez prawo, przez to, co jest w prawie, jesteśmy narażeni na śmierć. Że nie ma dla nas wybawienia. Ale jest ktoś, kto mimo naszych ułomności, naszych upadków, nas wspiera. Jest ktoś, kto nas dźwiga każdego dnia. Jest ktoś, kto nas podnosi. Jest ktoś, dzięki któremu należąca nas śmierć nas nie spotka. Przez wiarę. I rodzi się w nas wdzięczność. Ta wiara w to, co On dla nas zrobił, to jest jak gdyby to naturalnie rodzi w nas wdzięczność. Duch Święty nas tak kieruje, aby nie było w nas zamieszania. Chodzenie w Duchu Świętym to nie jest na jakiś czas. To nie jest tak, że dzisiaj chodzisz, a za chwilę nie chodzisz. Dzisiaj masz jakieś zrozumienie, jutro go już nie masz. Kiedy wstajesz rano, kiedy budzisz się rano, to ty zwracasz się. To ty wiesz, zwracasz się na, jak gdyby kierujesz się tym, że chcesz służyć. To decydujesz się, ponieważ słowo decydować się to jest decyzja, która jest bardzo istotna. To posłuszeństwo Duchowi, to co On ci mówi, to, że cię prowadzi, że cię podporządkowuje, abyś nie zbaczał. Jest coś takiego, co nazywa, jest taki fajny werset, który mówi, że oddajcie Panu swoje troski. Mówię Wam, że to nie tak zawsze się udaje oddawać Mu troski. Są większe troski, mniejsze troski. Pamiętam taką historię brata z Nowego Targu, którego dziecko zachorowało. Miało odwodnienie. To dziecko nie miało więcej jak parę miesięcy. I naturalną rzeczą jest, że dzwoni się po lekarza i dzisiaj pewnie tak by zrobił. Ale wtedy on był... Przyszedł jakiś werset. Werset, który mówił mu o niesamowitym zaufaniu w Panu. że Pan ma moc, że może wkładać ręce, może się modlić i Pan to dziecko, i Pan uzdrowi sytuację, w której się znajduje. I on tak zrobił. I potem składa świadectwo, że dziecko zostało uzdrowione, że oddał Panu cały ten smutek, całe te strapienia. W myśli człowieka gromadzą się nagle niesamowite, jakby szatan, tak nazwijmy sobie, daje niesamowite informacje, co się może stać, jaka może być, dziecko może umrzeć w każdej chwili, dziecko może mieć jakieś komplikacje, cokolwiek. To też trzeba być wyczulony na Ducha Świętego. To trzeba czuć w sobie. Jezus zawsze mówił coś takiego, że On nie może niczego zrobić bez Ojca. My również jesteśmy w takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie bez Ducha Bożego wiele zrobić. I mamy swój intelekt, mamy swoją mądrość, mamy znajomych ludzi, możemy się radzić. Możemy wsiąść pewien problem, od ludzi usłyszeć jakąś radę, ale ważne jest też, abyśmy skierowali się do Ducha Świętego, który może powiedzieć tak lub nie. Ja miałem taką sytuację niedawno i ona się ciągle utrzymuje, ale to była zima. Zima, kiedy samochód nie może do nas wjechać, nie może wody nieczystej wywieźć. I obok mamy taką możliwość, że mamy studzienkę. I chodziło o to, żeby nie zanieczyszczać środowiska. I się tu na nabożeństwie bardzo się nad tym zastanawiałem. Jak to zrobić, żeby nie być takim, że tak powiem, nie w porządku. I usłyszałem głośne, jeżeli masz sytuację trudną, to tam jest miejsce. Może nie jest to zgodne z prawem, ale to było bardzo logiczne. Jak możemy się radzić Ducha Świętego? Właśnie w taki sposób. Potrzebujemy rozwiązania sytuacji. Potrzebujemy nagłego jakiegoś olśnienia dosłownie. I kiedy będziemy tak oczekiwać, to tak się dzieje. Duch Święty nam odpowie. Sami wiemy, jak to się działo za czasów Abrahama, kiedy miał obietnicę, że urodzi mu syn. On już był stary, jego żona była już też w takim wieku, kiedy nie spodziewali się dziecka. A jednak przyjęli tą obietnicę od Boga. Przyjęli to, że mogą mieć dziecko. No ale zrobili to na swój sposób. Urodził się im Ismael, którego skutki jak gdyby są do dzisiaj. Państwo arabskie ciągle nęka Izrael w pewnym sensie. Gdyby w 100% zaufał Bogu, w 100% nie radził się jak gdyby innych rad, te okoliczności mogły być zupełnie inne. My musimy, tak jak Paweł powiedział, tak Duchowi Świętemu. Tak i amen, dosłownie, tak i amen. Tak i amen, uchwycić się jak gdyby wszystkich obietnic, które są w Słowie Bożym. Wiemy, że Słowo Pana jest blisko. W 10 rozdziale Listu do Rzymian mamy takie stwierdzenie, że nie musisz szukać. Nie musisz jechać na drugi koniec globu, jechać rakietą na księżyc. Nie musisz zagłębiać się parę kilometrów pod ziemię, ale masz blisko swoich oczu Słowo. Słowo, które wierząc możesz otrzymywać. W trzecim rozdziale listu, pierwszego listu Jana mamy, że posiew Boży ma czynić pracę. Posiew Boży to słowo, które w naszym duchu, pamiętamy takie sformułowanie, gdzie Paweł zarzuca Galacjanom, czy ducha otrzymaliście na podstawie wiary, czy na podstawie zakonu. Zarzuca ich. Macie ducha w sobie. Nie potrzebujecie kierować się literą zakonu, ale kierujcie się duchem. Potrzebujemy zaufać obietnicom, aby w duchu tak było tak. Wziąć tę obietnicę. Pamiętamy taką obietnicę. Kroki Pan kieruje krokami sprawiedliwości. Lub inne słowo, które mówi, nigdy Cię nie opuszczę i nie porzucę. Pan jak gdyby oczekuje od nas, że w duchu powiemy tak obietnicą. Powiemy, to jest Słowo Boga. I nagle się okazuje, że to Słowo jest naszą ochroną. To Słowo nas chroni. Duch Święty stara się nas chronić przed pożądliwościami naszego serca, abyśmy słuchając w duchu Jego Słowa mogli rozeznawać, które słowa potrafimy to zrobić, jeśli będziemy przez wiarę ufać Słowu Bożemu. Potrzebujemy wiary do tego Słowa, że w nas jest ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. Ten sam Duch, który jest silniejszy niż duch tego świata. Potrzebujemy kopać Słowie Boże. Potrzebujemy głęboko kopać do skały, aby założyć fundament Słowa Żywego. Otwórzmy sobie teraz jeszcze fragment z Dzieł Apostolskich z 8 rozdziału. Mamy tam takie sformułowanie, że Duch Święty przemawiał do Filipa. Anioł Pański rzekł do Filipa: wstań i idź na południe drogi, którą prowadzi do Jerozolimy. Gdyby Filip nie był wyczulony na ten głos wewnątrz, przez Ducha, nie byłby w stanie tam pójść. Nas mamy też takie sytuacje, kiedy nagle się okazuje, że mamy jakiś głos. Mamy coś w swoim życiu. Mamy jakieś historie. I coś ciągle, kiedy się modlimy, nam to przypomina. Mówi, to powinieneś zrobić. To powinieneś zrobić, aby się sytuacja rozwiązała. A my tak odgarniamy i to zostaje gdzieś na boku. I powstawszy, poszedł. I bardzo cenię te słowa w Słowie Bożym, które mówią, powstawszy, poszedł. On coś robił. On wstał i coś zrobił. A w pierwszym euro, dostojnik królowej etiopskiej Kandy, który rozporządzał jej wszystkimi dobrami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł do Filipowi: podejdź i przyłącz się do wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał. To są to czasami takie sytuacje, w których my musimy coś zrobić. Ja pamiętam taką śmieszną historię. Stałem kiedyś gdzieś tam i nagle usłyszałem: idź, stanie w kolejce do piasku. Po co ja mam stanąć do piasku? No, stanąłem sobie. I stoję. Nie wiem, zawsze mogę coś kupić przecież, tam jest tyle rzeczy. Ale sobie stoję. Kiedy byłem już trzy osoby przede mną, podchodzi do mnie jakaś kobieta i mówi: proszę kupić bilet autobusowy. On już zaraz będzie, on jedzie. I mamy takie sytuacje w swoim życiu. Czy jesteśmy wyczuleni na takie rzeczy? Czasami są to dosłownie zwariowane sytuacje, kiedy potrzeba reakcji. I wtedy można było pomóc. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? Potrzebujemy tego pouczenia. Potrzebujemy słowa, siedzieć, czytać. I Duch Święty będzie nas oświecał. I poprosił Filipa, gdy wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże. Tak nie otwiera ust swych. I tu mamy fragment, który mówi o Jezusie Chrystusie. Filip wykłada temu eunuchowi. To zrodziło kościół koptyjski później i jeden z chrześcijańskich kościołów koptyjskich, który praktycznie jest do dzisiaj. Mamy takie różne świadectwa. Mamy przeróżnych świadectw, które możemy dzisiaj opowiadać. Ja pamiętam z naszych czasów, kiedy człowiek się nawracał, były trzy książki, które nam polecano. To były takie książki jak Krzyż i Sztylet, oni mówią innymi językami, Najszczęśliwszy na świecie i Johnny, naprawdę jeszcze była Johnny. To były książki, jak gdyby nasza lektura do zaznajomienia się z tym. Ja pamiętam, że każdą książkę czytało się z niesamowitą taką radością. Każda była o czym innym. Krzyż i Sztylet mówił o tym, jak David Wilkerson, który był pastorem gdzieś poza Nowym Jorkiem, mieszkał sobie wygodnie, miał raz, przychodził po nabożeństwie, siadał sobie wygodnie, kładł nogi na stołku i wypoczywał. I słyszy przez, jak Duch Święty mówi do niego: jedź do Nowego Jorku. A on mówi: ja mam jechać do Nowego Jorku? Ale ja dopiero znowu wróciłem, ja tam parę lat temu mieszkałem. Tu mam fajnie, wygodnie. Jedź do Nowego Jorku. I Kasyn mówi: to powiedz mojej żonie. I kiedy podszedł do żony, żona mówi: wiem, musimy wracać. Duch Święty jest w stanie przekonać. I kiedy jest taki film Krzyż i Sztylet, to już jest stary film, jeszcze go można spotkać w internecie i obejrzeć. I mówi o tym, jak praca Dawida Wilkersona wpłynęła na uwolnienie wielu tysięcy z narkomanii. Był parę razy w Polsce, spotykał się z naszymi liderami do sprawach walki z narkotykami. Różnica polegała na tym, że praca służby zdrowia miała 30% ludzi uwolnionych. Praca Dawida Wilkersona to jest mniej więcej 70% ludzi uwolnionych z narkotyków. Innym takim mężem Bożym, który był bardzo, że tak powiem, posłuszny Słowu Bożemu, również wierzący, był Samra, Lester Samra. Bardzo, bardzo prężny mąż Boży i bardzo fajnie się słucha jego życia, jego... On na przykład jak kupował telewizję, miał 5 dolarów w kieszeni i Duch Święty mówi: idź kup telewizję. Więc on brał normalnie, udawał tam, bo człowieka bogatego, brał tam jakąś troszeczkę, przyjeżdżał do tej sieci i mówi, że on chce kupić telewizję. I oni mówią, że no, ta telewizja jest do sprzedania za tyle i tyle. I że to może być za pół roku, takie coś, kontrakt może być dostępny. I on mówi: Boże, nie mam pieniędzy, zrób coś. On mówi: nie mam problemu. I te pieniądze przychodziły i kupował tą telewizję. Zajmował się tak zwaną służbą żywności. Służba żywności polegała na tym, że w kościołach, które zakładał, raz dziennie przechodzono na tak zwany post. I te pieniądze, które uzyskiwano z postu w ciągu jednego dnia, przeznaczano na służbę żywności dla krajów ubogich. I potężne ciężarówki, potężne konwoje jeździły z żywnością dla ludzi, którzy potrzebowali tej żywności. Można sobie powiedzieć wprost, że to słowo, które słyszał Filip: idź, idź, to ci mężowie Boży robili. My pamiętamy taką sytuację, kiedy Lester Samral wybierał się na Tybet. Pewnie na Tybet nie było tak łatwo, ale z drugą osobą, którą zamierzali tam się udać, potrzebowali również pieniędzy. I skąd wziąłeś, skoro obaj między sobą nigdy nie mówili o pieniądzach? Kto to płaci, kto to będzie miał? Po prostu ufali Panu. Ufali Panu do tego stopnia, że wiedzieli, że skoro mają pojechać na Tybet, to i tak to pojadą. I organizowali nabożeństwa, modlili się o chorych i pewnego razu przyszła pewna kobieta, która miała raka i została uzdrowiona. I ona sfinansowała ich wyjazd na Tybet. Przez Ducha Bożego, przez słuchanie tego, co On ma dla nas cennego, możemy widzieć, jak są realizowane potrzeby innych, potrzeby w służbie pomocy. Możemy wiele zrobić. Sami mamy również własne świadectwo. Sami możemy wiele powiedzieć, jak Duch Święty nas działa. I myślę, że z tym takim wyczuleniem na Ducha Świętego, na codzienność, abyśmy mogli być bardziej rano wyczuleni, rano wstając, widzieli mądrość Ducha Bożego. Mówi się tak, że mamy zmysł Ducha Chrystusowego. To jest właśnie ten Duch Boży. Aby codziennie, rano, można się zwrócić: Panie, Ty potrafisz nami kierować. Panie, Ty potrafisz dotykać się każdej sprawy. Twoja mądrość dzisiejszego dnia może mi dać rozwiązanie każdego problemu. Twoja mądrość, która jest, może przynieść innym wsparcie w Słowie. Mogę komuś coś poradzić, ponieważ mamy w sobie tego ducha mądrości i możemy usługiwać innym.